Kochana młodzieży, kochani bracia i siostry Chrystusie, bo wśród was wielu takich jest. Cieszę się z tego przywileju, który mi daliście, że mogę chociaż przez krótką chwilę być tutaj z wami. Tak się składa, że końcówka roku to jest czas wytężonej pracy, takiej zawodowej. I trudno jest znaleźć trochę więcej takich okazji, aby tutaj do was zaglądnąć. Chciałbym, ponieważ nie chciałem zakłócać waszego tutaj porządku, nie mogłem uścisnąć waszych dłoni, dlatego chciałbym przywitać się z wami słowami Pana Jezusa, pokój wam. Nie ukrywam, że jestem bardzo poruszony tematyką, którą mam poruszyć, którą chcę przedstawić, którą daliście mi jako zadanie. Bracia organizatorzy zajmujący się kursem zaplanowali bardzo ambitny program dla was. Zgadzacie się z tym, że jest to bardzo ambitny program? Tak. Przyznam, że gdyby na przykład przyjęto na cały program kursu tego tylko jeden z rozdziałów Księgi Objawienia, który dzisiaj w jakiś sposób zasygnalizuje, to byłoby nad czym się zastanawiać, byłoby o czym rozmawiać. Byłoby wystarczająco faktu do przedstawienia, czy do przypomnienia sobie, powiązania zapisów tej księgi z wydarzeniami, które już miały miejsce w historii, miały swoje wypełnienie w historii, lub też pomówić o wydarzeniach tych, które jeszcze według naszego zrozumienia, według danego nam od Boga zrozumienia, jeszcze należą do przyszłości. Temat, który, czy symbole, o których będziemy dzisiaj mówili, występują w trzech rozdziałach Księgi Objawienia, w rozdziale 12, 17 i 18. Nie wiem, czy mieliście informację, myślę, że tak, że te rozdziały będą brane pod uwagę. Ciekaw jestem, kto z was przeczytał te rozdziały. Podnieście rękę. Kto przeczytał te trzy rozdziały Księgi Objawienia? A jest kilka rąk. Jest kilka rąk, ale to jest trochę za mało, żeby tak wprost przejść do omawiania treści tychże rozdziałów. Rozpoczniemy od rozdziału 12 Księgi Objawienia. Każdy człowiek, który bierze do ręki Pismo Święte, Biblię, zaczynają czytać, napotykając różne określenia, nazwy, rzeczy, które są w niej opisane, z całą pewnością zauważy, że wiele rzeczy jest trudnych do zrozumienia i wiele rzeczy, opisów, słów, nazw należy sprowadzić do rangi symbolu. Czyli są one symbolem czegoś, co Bóg chciał przekazać wierzącym. Księga Objawienia powstała w jakim czasie? No, kto mógłby powiedzieć? Na pewno na początku wieku, okresu, który nazywamy wiekiem Ewangelii, prawda? Na pewno na początku takiego okresu. Na pewno wszyscy zgodzą się ze mną, że powstała ona po życiu i śmierci Pana Jezusa, czyli po śmierci większości apostołów, a została ona spisana przez chyba najdłużej żyjącego apostoła, świętego Jana. Tak więc możemy powiedzieć, że księga ta powstała około końca pierwszego stulecia naszej ery. Ery liczonej właśnie od narodzin Pana Jezusa jako człowieka. Tak więc myślę, że pewne treści, które są opisane w poszczególnych rozdziałach, jeżeli są przedstawiane w czasie przeszłym, oznacza, że opisuje rzeczy, które już się wydarzyły. Natomiast wiele rzeczy, które są wypowiadane jakby do przyszłości, dotyczyło, obejmowało czasy następujące właśnie po objawieniu, czyli po upublicznieniu, po udostępnieniu tejże księgi szerszym masom ludzkim. Ludzi wierzących, zainteresowanych Słowem Bożym. Księga, 12 rozdział, myślę, że przeczytamy ten rozdział, ponieważ on będzie takim wyjściowym, podstawowym do naszej analizy. Domyślam się, że korzystacie z różnych przekładów Biblii, więc niektóre wydarzenia będą występowały po jakby niektóre określenia będą miały nieco inną nazwę. Bardzo przepraszam, zapomniałem włączyć telefon. Rzadko mi się zdarza taka wpadka, ale niestety się zdarzyła. Czytamy więc 12 rozdział. Ja będę czytał według nowego przekładu. Także kto ma inny przekład, tak jak nadmieniłem, mogą wystąpić inne określenia w niektórych miejscach. I ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona i 12 gwiazd. A była brzemienna i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. I ukazał się drugi znak na niebie, oto ogromny rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów. A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożerć jej dzieci. I porodziła syna chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie na miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego. Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący, teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. A gdy smok ujrzał i został rzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. I dano niewieście 2 skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią. Przez czas i czasy i pół czasu z dala od węży. I wyrzucił wąż w paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i tworzyła swoją gardziej i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. I stanąłem na piaszczystym wybrzeżu morskim. Rozdział ten 12 już zauważamy, że zawiera pewne określenia, nazwy, które spróbujemy w jakiś sposób zidentyfikować, co mogłyby oznaczać. Co pierwszą rzeczą, czy pierwszym określeniem jest mowa o niewieście. Werset pierwszy. I ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z 12 gwiazd. Kiedy, tak jak powiedziałem, zastanawiamy się nad treścią Słowa Bożego, to zauważamy tutaj niewątpliwie symbolikę zawartą w tym zapisie. Na pewno coś musi reprezentować, przedstawiać niewiasta, która jest jakby główną postacią treści tego rozdziału. Z całą pewnością znaczenie mają te znaki, czy te symbole, które są tutaj wymienione. Korona na jej głowie z 12 gwiazd. Liczba 12 jest liczbą charakterystyczną w Słowie Bożym. I pierwsze skojarzenie, jakie możemy mieć, to na przykład 12 apostołów, prawda? Inne skojarzenie związane z liczbą 12, 12 synów Jakuba, 12 plemion izraelskich. Już te przykłady pokazują, że liczba 12 w Biblii bardzo często występuje. Może więc spróbujmy sobie powiedzieć wprost, czy spróbować rozpoznać, co kryje się za tym, że symbolem niewiasty. Po tej charakterystyce, która jest podana, że jest ona odziana w słońce i księżyc pod stopami, a na głowie jej korona z 12 gwiazd, pokazuje nam to, że ktoś, kto kryje się pod tym symbolem, otrzymał, czy jest przedstawicielem wysokiej godności, wysokiej chwały, gdyż posiada na głowie koronę zaopatrzoną 12 gwiazdami. Jest też niewiasta ta, jest odziana w słońce. Słońce, jeśli ktoś czytał różne przekłady, to na przestrzeni wieków słońce w wielu narodach, w wielu ludach było sprowadzane do rangi bóstwa. Tak więc my dzisiaj, czy jakikolwiek człowiek żyjąc na ziemi kiedykolwiek, patrząc na słońce, doświadczając światła słonecznego, doświadczając ciepła będącego wynikiem jego promieniowania, tych promieni słonecznych, jakie ma skojarzenie po słońcu? Negatywne czy pozytywne? Takie proste pytanie.
Pozytywne,
z całą pewnością pozytywne, prawda? Jest również, tutaj występuje, że a księżyc pod stopami. Księżyc jest ciałem niebieskim, tak? Które jest satelitą Ziemi. Tak określa na przykład język geografii, prawda? Że księżyc jest satelitą Ziemi, okrąża Ziemię wokół prawda, określonej orbity. I kiedy obserwujemy księżyc, to co? Powoduje on tak wyraźne odczucia jak słońce, czy może troszkę mniej wyraźne odczucia, ale pozytywne czy negatywne? Kiedy idziemy na przykład nocą i świeci światło księżyca, gdybyśmy szli na przykład polną drogą lub przez las, to co? Jest nam łatwiej? Tak więc skojarzenie człowieka z księżycem będzie również pozytywne, prawda? Aczkolwiek nie tak może gorące, nie tak wyraźne, jak w porównaniu ze słońcem. Bo księżyc właśnie świeci światłem słonecznym odbitym, właśnie odbijającym się od jego powierzchni, od powierzchni tejże planety. W symbolice biblijnej księżyc przedstawia nam prawo zakonu. Natomiast Słońce jest symbolem Ewangelii, Słowa Bożego, radosnej, wesołej nowiny, tego ciepła, które pochodzi z samego źródła, którym jest Bóg. Tak więc, jeśli mamy takie charakterystyki tychże elementów, w które jest wyposażona owa niewiasta, logicznym wydaje się wniosek, że niewiasta jest symbolem czegoś bardzo pozytywnego, czegoś bardzo wzniosłego, czegoś bardzo chwalebnego, czegoś bardzo okazałego. Czyli można by tu mnożyć wszelkiego typu określenia czy charakterystyki bardzo pozytywne, wzniosłe, dobre, dodatnie. Tak więc w tym momencie mogę powiedzieć, że zgadzam się z myślą, to nie jest tylko moja myśl, to jest myśl większości badaczy Pisma Świętego, którzy na przestrzeni wieków, tysięcy lat studiowali Słowo Boże i uznają, że ta niewiasta to jest nieco innego jak Kościół Boży, Kościół Chrystusowy, prawdziwy Kościół Boży. Prawdziwy Kościół Boży. Bo tenże Kościół, jego czołowymi postaciami, to będzie kto? Pan Jezus, tak? Będzie Pan Jezus jako głowa tegoż Kościoła i jego ciało, oblubienica Chrystusowa, na którą będą się składać 144 tysiące członków. Taką liczbę podaje nam również Księga Objawienia, ale nie będziemy w tej chwili szukać tego zapisu. Tak więc, jeżeli ta niewiasta przedstawia Kościół Boży, zastanówmy się, co mogłyby nam oznaczać inne występujące tutaj symbole. W jaki sposób zrozumieć może, chociażby pokrótce, w sposób bardzo skrótowy, te zapisy odnoszące się właśnie do niewiasty oraz tych innych symboli, które tutaj występują. Ciekawą rzeczą jest, że przejdźmy do wersetu trzeciego. I ukazał się drugi znak na niebie. Nie możemy zapomnieć, tutaj taka jakby informacja dodatkowa, nie możemy zapomnieć, że Księga Objawienia to są wizje, które Pan Apostoł Święty Jan miał przedstawione, które widział, prawda? I w jaki sposób dokładnie to się działo, może nie jesteśmy w stanie tego nawet wytłumaczyć. Bo tak jak Apostoł Święty Paweł, kiedy jechał do Damaszku i został olśniony tym światłem z góry, to kiedy później wykładał różne lekcje w zborach, to on powiedział, że pewne rzeczy nie rozumiał. Nie rozumiał widzeń, które były mu przedstawione. W pewnym miejscu wyraża się, że był zachwycony aż do trzeciego nieba. Czyli widział coś, co określił trzecim niebem, ale tak naprawdę nie opisał tego szerzej. I my, jako ludzie, nie jesteśmy w stanie sobie stworzyć wyobraźni tegoż trzeciego nieba. Tak jak wiele rzeczy nie potrafimy sobie wyobrazić. Ale apostoł święty Jan właśnie miał te przekazy w postaci wizji, bo mówi, że ukazał się wielki znak na niebie. Czyli być może właśnie, czy to miało miejsce podczas snu, czy w jakichś innych okolicznościach, nie wiemy. Ale na pewno, jeśli pisał, że ukazał się wielki znak na niebie, to jakby obrazy, te wizje przebiegały, czy były dla niego możliwe do zaobserwowania właśnie na sklepieniu, nad ziemią. Trzeci werset mówi, że ukazał się drugi znak, bo pierwszym znak to była właśnie ta niewiasta, o której sobie powiedzieliśmy. Natomiast trzeci werset mówi, i ukazał się drugi znak na niebie, oto ogromny rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów. Smok, no cóż, myślę, że wy jako kiedy są jeszcze małe, to czytają lub słuchają lub oglądają różne bajki gdzie również bohaterami, czy bohaterem może być smok, prawda? W różny sposób ludzie wyobrażają sobie te stworzenia, tak? Czy tą istotę. W różny sposób graficznie na obrazach jest to przedstawiane. Ale takie określenie smok funkcjonuje. Jest ogólnie znane. Myślę, że tutaj użyte to określenie, ten znak i opis słowo użyte smok na pewno również coś przedstawia. Jeżeli przyjęliśmy, że niewiasta oznacza Kościół, prawdziwy Kościół Boży, Kościół Chrystusowy, to smok na pewno również musi coś oznaczać. I nie chciałbym tutaj też może zbyt dużo czasu na to przeznaczać, bo w tej kwestii również różni badacze Biblii zgadzają się, że smok wyobraża władzę, pewne systemy władzy, pewne rodzaje władzy. Władze ziemskie. Że smok jest symbolem władzy ziemskiej. Jeszcze gdybyśmy ją chcieli precyzyjnie określić, władzy takiej czysto świeckiej, czyli jakby oddzielonej od innych rodzajów władzy. No cóż, jeśli przeczytaliśmy ten 12 werset, 12 rozdział, to zauważymy również ciekawą rzecz, że w tymże rozdziale, werset 9, podaje nam pewną wykładnię tego określenia smoka, prawda? Bo werset 9 mówi dosłownie: i zrzucony został ogromny smok, ale tutaj apostoł Jan dodaje dodatkowe, kolejne jakby określenie: wąż starodawny, i dalej mówi wprost, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię. Zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Tak więc w jakiś sposób pogodzić to, co powiedziałem wcześniej, czyli opinia, jakby wykładnia tego symbolu, że smok przedstawia władzę czysto świecką, podczas gdy tutaj ten werset 9 odnosi ten symbol, czy tą nazwę, również do szatana. Werset ten 9 mówi: został zrzucony ogromny smok, jest przecinek, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem. Szatan posiada pewną dozę władzy, to chyba jest zauważalne i zrozumiane, czy przyjmowane przez każdego wierzącego człowieka. Często mówimy, czy wiek, czy czas, okres, w którym my również żyjemy, że jest to wiek zły. Jest to wiek, w którym określamy, że księciem tego świata, czyli tego porządku istniejącego na ziemi, jest nie kto inny, jak sam szatan. Tak więc myślę, że jeśli patrzeć, czy odnosząc ten symbol smoka do szatana, to należy to postrzegać w ten sposób, że jest on jakby autorem czy inspiratorem metod, zachowań cywilnych rządów, świeckich rządów, które na przestrzeni wieków funkcjonowały i funkcjonują na ziemi. I będą funkcjonować jeszcze aż do czasu całkowitego ich obalenia, zniszczenia. Tak więc, jeśli tutaj czytamy właśnie ten werset 9, to ja przynajmniej postrzegam go w ten sposób, że to właśnie szatan jest jakby autorem, inspiratorem zachowań, działań, metod stosowanych przez rządy świeckie. Przez rządy, które sprawują władzę w różnych formach nad ludźmi na ziemi na przestrzeni wieku. Domyślam się, że może Pawłowi trudno jest to wszystko tak na bieżąco tłumaczyć, ale mam nadzieję, że coś skorzystacie. Ciekawą rzeczą jest, czas nam bardzo szybko płynie, gdybyśmy chcieli się zastanowić, czy rozważyć wszystkie te zapisy od choćby z tego 12 rozdziału, to zauważmy, że te dwie postacie są przedstawione jakby sobie przeciwne. Czyli niewiasta i smok są to jakby dwie sobie przeciwne postacie i działanie smoka, tak wynika z opisu w tym rozdziale, jest zdecydowanie szkodliwe dla niewiasty. Ciekawym wątkiem, który tutaj jednak występuje na samym początku tego rozdziału, który należy wspomnieć, jest kwestia tego bycia w ciąży niewiasty i fakt porodzenia chłopca lub chłopczyka lub mężczyzny. W różnych przekładach można spotkać te różne określenia. Jeżeli niewiasta, określiliśmy, że jest to prawdziwy Kościół Boży, pierwotny Kościół, czyli na samym początku, w czasach, kiedy jeszcze żył apostoł święty Jan, rozumiemy, że już był początek Kościoła. Apostołowie oraz wszyscy inni wierzący, wierni, stanowili ten prawdziwy Kościół Boży. Ten prawdziwy Kościół Boży rozwijał się, trwał z pokolenia na pokolenie, z kolejnych pokoleń pojawiali się wierzący ludzie, którzy stanowili bądź byli członkami tej klasy. Jak to się stało, że ta niewiasta była brzemienna i tutaj jest opisane, że w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. Prawdziwi wierzący nie mogli pogodzić się od samego początku z odstępstwem w powstawaniu różnych teorii, różnych wykładni Ewangelii, różnych interpretacji Ewangelii. Stąd też jest to, myślę, opisane, że to było takie rodzenie w bólach, czy krzyczenie w tych bólach, ale fakt jest faktem, opis mówi, że ta niewiasta porodziła chłopca. Cóż by to mogło być? Co ten chłopiec mógłby nam przedstawiać? Gdyż no, bardzo zagadkowe są właśnie te niektóre wersety związane właśnie z opisem tego chłopca. Na przykład werset 5. I porodziła chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Kiedy przyjrzymy się dokładniej początkowemu okresowi rozwoju Kościoła Bożego, to na przestrzeni drugiego wieku, czyli po śmierci apostołów, drugiego wieku, trzeciego wieku, czwartego wieku, zaczęło pojawiać się dużo różnych teorii, interpretacji Ewangelii, Słowa Bożego, które doprowadziły do powstania zaczątków pewnego systemu. Systemu religijnego. Ten system funkcjonuje do dzisiaj. Jest to największy system, który tam właśnie został urodzony w tamtym czasie. Cóż to tak? Jaki to może być system? No, być może to być trudne do przyjęcia dla niektórych osób, ale jest to system papieski. Trzeba tak to wprost nazwać, i powiedzieć. System papieski. Przy czym podejście, jakie reprezentował na przykład brat Russell do wyrażania tego typu myśli, opinii, było bardzo takie obiektywne i grzeczne. Ja przeczytam wam krótki fragment z czwartego tomu, z przedmowy. Przedstawiając nasze zrozumienie symboliki objawienia, uświadamiamy sobie, że Słowo Boże rzuca przerażające oskarżenie przeciwko niektórym z wielkich systemów naszych dni, które do pewnego czasu cieszyły się naszym szacunkiem i poważeniem, a to dlatego, że znajdowało się w nich wielu ludzi pobożnych w słowie i uczynku. Tutaj bardzo istotne zdanie. Dokonajmy więc ścisłego rozgraniczenia między jednostkami a systemami. Nie będziemy się wyrażać przeciwko pobożnym jednostkom. Przekażemy jedynie to, co mówi Słowo Boże o owych systemach. Tak więc, jeśli mówimy o tym, że niewiasta porodziła chłopczyka, który przedstawia narodzenie, powstanie systemu papieskiego, to jest to powstanie systemu. Nie możemy tego określenia przypisywać do pojedynczych ludzi, do pojedynczych osób. Chociaż rozumieć należy, i taka jest rzeczywistość, że każdy system tworzą ludzie. Tworzą jednostki. Nie może być systemu bez jakiegoś zbiorowiska jednostki. Tak więc można to powiedzieć w ten sposób, że wśród różnych ugrupowań religijnych, w tym również w systemie rzymskokatolickim, w systemie papieskim, mogą być jednostki prawdziwie wierzące, które starają się być dobrymi tak w sposobie myślenia, jak i w sposobie postępowania. Jednak jako system papiesko jest przedstawiane w Słowie Bożym w sposób bardzo negatywny. Niektóre rozdziały właśnie Księgi Objawienia używają różnych określeń do nazwania tego systemu. Możemy spotkać określenie jak bestia, czy jak przetecznica, czy nierządnica, co spotkamy właśnie w rozdziale 17 Księgi Objawienia. 17 rozdział, który czytaliście. Chciałbym jednak jeszcze króciutko zatrzymać się w rozdziale 12, wersety, które mówiły, że smok starał się szkodzić niewieście. I tak się działo na przestrzeni wieków, że smok, który powiedzieliśmy sobie, że są to rządy cywilne, krótko mówiąc, od czasu, kiedy ta księga, zapisy tej księgi mają zastosowanie, był to Rzym pogański, czyli Rzym cywilny, świecki. To przecież jest rzeczą dla nas oczywistą, dla wszystkich ludzi jest rzeczą oczywistą, że w czasie życia Pana Jezusa, a nawet trochę wcześniej, było cesarstwo rzymskie, prawda? Ono trwało przez kolejne wieki i te rządy tegoż cesarstwa, to jest właśnie jakby ukryte w symbolu tego smoka. Ciekawą rzeczą jest, że niewiasta na pewien czas musiała uciekać przed smokiem. Werset 14 mówi: i dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy pół czasu, z dala od węża. Jest rzeczą ciekawą, że ta niewiasta w innym miejscu tegoż rozdziału mieliśmy, że musiała uciec na pustynię, ukryć się na pustyni przez 1260 dni. Teraz w bardzo telegraficznym skrócie przedstawię Wam znaczenie tych liczb. 1260 dni. Dzień. Często przed Pismo Święte nas informuje, apostoł święty Piotr mówi, że nie dziwcie się temu, że jeden dzień u Boga, czy jeden, to jest jako 1000 lat. Lub w innym miejscu, w różnych miejscach, że jeden dzień może przedstawiać rok. Gdybyśmy przyjęli właśnie w tym przypadku, że te 1260 dni to jest 1260 lat, oznacza to pewien okres czasu. Pewien okres czasu, kiedy niewiasta skrywała się na pustyni z powodu działalności smoka. Z powodu działalności smoka. I należy ten okres przypisywać od czasu, od roku 1790, od 539 naszej ery do 1799. Jeśli odejmiemy, to wyjdzie właśnie 1260 dni. Według innego sposobu liczenia czas, czasy i pół czasu. Określenie czas, jeśli przyjmiemy, że jest to rok, to wychodzi 3,5 roku. Czas, czasy 2, czyli jakby liczba mnoga i pół, to jest 3,5 roku. Przemrażając to przez liczbę lat, dni, rok razy 360 dni, bo taki sposób liczenia czasu wygląda kalendarz hebrajski, to da nam liczbę 1260 dni. Ten okres czasu, dlaczego akurat ten okres przypisujemy, że to jest właśnie ten okres? Co stało się w 1799 roku? W historii, wśród wydarzeń historycznych. Z tego rozdziału jeszcze dowiedzieliśmy się, że w pewnym momencie, czy w pewnych okolicznościach, smok czy wąż wyrzucił rzekę wody w kierunku niewiasty. Ale ziemia wchłonęła tą wodę i nie zaszkodziło to niewieście czy kobiecie. To oznacza czasy właśnie, czy wskazuje nam na czasy, kiedy cywilne władze, szatan, jakby mający zwierzchność nad władzami ziemskimi, doprowadziły do rewolucji. Mam na myśli rewolucję francuską. Ale ta rewolucja wcześniej była poprzedzona działalnością reformatorów. Tak więc szatan, jakby chcąc zaszkodzić kobiecie, dał... Woda symbolizuje nam zawsze prawdę. W jaki sposób szatan, smok, mógł wyrzucić w kierunku kobiety wodę symbolizującą prawdę. Szatan nie przewidział skutków takiego działania, ale w efekcie reformacji i rewolucji francuskiej społeczeństwa, czy w okresie poprzedzającym rewolucję, ale właśnie po okresie reformacji, społeczeństwa otrzymały bardzo dużą dozę prawdy o przysługujących im prawach. prawach, które dzisiaj nazywamy ogólnie prawami człowieka. To uświadomienie ludziom, jakby spowodowanie okoliczności, warunków, że ci ludzie mają prawa, że te prawa, przewidziane były i dane przez Boga człowiekowi. Ta świadomość, rozwój tej świadomości doprowadził do wybuchu właśnie rewolucji. Co zakończyło się? Wspomniany rok 1799. Uwięzieniem papieża, zwierzchnika Kościoła rzymskokatolickiego przez Napoleona Bonaparte. To było w tych czasach. Myślę, że z historii uczyliście się o tych wydarzeniach. Był to znamienny okres czasu, kiedy właśnie po ponad 1000-letnim okresie czasu sprawowania absolutnej władzy na ziemi przez system papieski. Tak było, tak opisuje to historia. Od roku 800, kiedy to król Francji, Karol Wielki, przekazał papieżowi, ówczesnemu papieżowi, zwierzchnictwo nad władzami cywilnymi. To trwało przez 1000 lat. Możemy to skojarzyć z zapisem, że ten porodzony przez niewiastę, czy przez kobietę chłopczyk, czyli ten system, rządził nimi lastą żelazną przez 1000 lat. Tak tłumaczy właśnie system kościelnictwo, zwierzchnictwo tegoż kościoła, wypełnienie tych słów. Myślę, że tak faktycznie było, gdyż we wspomnianym okresie miały miejsce wydarzenia okresu średniowiecza, gdzie władza tej laski żelaznej, tego systemu, była stosowana w sposób dosłowny w przenajróżniejszych formach, w różne sposoby. Myślę, że często dzisiaj współcześnie wspomina się wydarzenia czy określenie inkwizycja, ale poza inkwizycją było cała masa różnych form i sposobów stosowanych, dozwalanych czy narzucanych przez ten system władzom cywilnym, świeckim, które były stosowane w odniesieniu do prostych ludzi, do prostego pospólstwa. Aż rzecz ta została przerwana właśnie poprzez, w jakimś stopniu, poprzez reformację, później rewolucję francuską. Czas nam bardzo szybko biegnie. Nie potrafię tego powiedzieć bardziej skrótowo. Ważną, istotną rzeczą jest też, że ten smok, który jest opisany w 12 rozdziale, szkodził kobiecie, szkodził niewieście. Z tego powodu ona musiała uciekać na pustynię. Czyli przez w tym okresie, który wspomnieliśmy, poprzez panowanie poprzez 1260 dni, a równych 1260 lat, członkowie prawdziwego Kościoła Chrystusowego, Kościoła Bożego, prowadzili swoje życie, prowadzili swoje ofiarowanie w sposób taki odsunięty, co przedstawia właśnie stan pustyni, że niewiasta była, musiała się skrywać na pustyni, na pustkowie. Czyli prawdziwi wierzący byli w tych wiekach eliminowani poza margines społeczeństwa. Oni musieli bardzo uważać z wyrażaniem swoich poglądów, tak moglibyśmy dzisiaj powiedzieć. z wyrażaniem swoich przekonań. Musieli się z tym ukrywać. Czyli przebywali w stanie pustyni. W warunkach pustyni. Tak więc zauważamy. No ale cóż, my żyjemy w roku 2011, który się kończy. Doszliśmy do roku 1800, prawda? 1799. Co dalej? Zauważyliśmy, że w tym czasie wypełniły się właśnie ważne proroctwa. Proroctwa zapisane m.in. w księdze Daniela. Należałoby przy tej okazji do nich sięgnąć, ale czas nam nie pozwoli. Wypełniają się również te zapisy, czy wypełniły się te zapisy z Księgi Objawienia. Ale w tym czasie, po tym czasie, czyli po, jak to często jest określane, po detronizacji papieża przez Napoleona Bonaparte, papieństwo jako system, a papież jako zwierzchnik czy przedstawiciel tego systemu, czy nadzorca tego systemu tutaj wśród ludzi, nigdy nie odzyskał już takich praw do narzucania narodom, ludziom tych przepisów, form władzy, które mu się podobały. Kiedy rozpoczął się właśnie ten okres czasu, nastąpiło bardzo wiele przemian wśród różnych państw królestw. W tym opisie zauważyliśmy jeszcze takie szczegóły, które werset trzeci dotyczące smoka. Może pozostawmy, chociaż werset trzeci mówi, że oto ogromny rudy smok. Niektóre przekłady mówią ognisty smok. Ognisty. Czyli kolor jakby może tu nawiązywać, sugerować do form, do ucisków, jakie on będzie stosował w stosunku do podwładnych, w stosunku do ludzi, do społeczeństw. Czyli ogniste metody. Miał on 7 głów i 10 rogów. Te rzeczy były. Te rzeczy były. Wyrażały właśnie te różne formy państw, rządów, które miały miejsce od początku wieku Ewangelii aż do tego czasu. I te, które są dzisiaj. To są rzeczy, które obrazują nam właśnie ten stan istniejący. Jeśli przeczytamy rozdział 17, to tam zauważycie, że jest jakby dalsza wykładnia tegoż proroctwa. Czy może inaczej. Wykładnia tych symboli, które tutaj wystąpiły w rozdziale 12. Tylko krótko możemy przejść do rozdziału jeszcze 18. Gdzie w rozdziale 18 mamy opisane też pewien obraz przedstawiony, który sprowadza to wszystko, co dzieje się w tym czasie pod określenie Babilon. Babilon kojarzycie z okresem, było to jedno z państw uniwersalnych, które też jest w sposób jakby opisane w proroctwie Daniela, ale wiąże się to właśnie z tym okresem czasu, kiedy żył właśnie prorok Daniel. Było to rzeczywiste miasto zbudowane przez króla ówczesnego jakby państwa babilońskiego Nabuchodonozora. Było to bardzo wspaniałe miasto, jak wynika z opisów biblijnych i nie tylko biblijnych. Więc sami Babilończycy uważali miasto Babilon, nazwa ta, według ich jakby rozumienia, przekonania, oznaczała brama bogów. Że to była brama jakby bogów, że w tym miejscu bogowie czy ludzie jakby no mieli kontakt, po prostu relacje czy społeczność z bóstwami. Ludzie mieli społeczność z bóstwami, które oni wierzyli. Słowo Babilon pochodzi od czego? Od jakiego okresu czasu? My jako czytelnicy Biblii czytamy Babilon. Od słowa Babel, prawda? Babel. Babel, czyli okres na początku dziejów ludzkości, kiedy po potopie ludzie zaczęli budować wieżę zwaną Babel w celu takim, że gdyby Bóg kiedyś chciał jeszcze ukarać ludzkość w podobny sposób, jak to uczynił w potopie, to żeby oni mogli na tej wieży się schronić. Tam Bóg pomieszał języki ludziom, aby unicestwić zamiar wybudowania przez nich tej wieży. Stąd też właśnie jakby Babel, słowo Babilon, powstało jakby z połączenia tych dwóch elementów. Nazwy wieży i sytuacji, jaka została tam zaistniała, czyli zamieszanie. Babilon, czyli zamieszanie. Ale również spotkamy określenie, że ten Babilon występujący w Księdze Objawienia właśnie określenie, że to jest matka przetecznic, że to jest siedlisko wszelkich złych rzeczy. Tak więc to słowo Babilon z języka Księgi Objawienia oznacza zamieszanie, mieszaninę różnych form władzy, rządów, jakie mogą być spotkane na ziemi. Pytanie, które było sformułowane jakby w temacie. Niewiasta, smok, nierządnica. Czy niewiasta opisana w 12 rozdziale i nierządnica opisana w 17 rozdziale, czy to są te same postaci? Z całą pewnością nie. Ponieważ niewiasta opisana w 12 rozdziale, jak na początku wspomnieliśmy, przejawia same pozytywne cechy. Natomiast nierządnica, która występuje w rozdziale 17, przypisane są jej zupełnie przeciwne cechy. Tak więc nie może być to to samo znaczenie tych dwóch symboli. Chciałbym jeszcze jakby Wam zauważyć i przedstawić, że na to wszystko, co działo się na ziemi, w tych wiekach, o których mówimy i w tym czasie, w którym my żyjemy, bardzo duży wpływ miał smok, ale tenże smok jest inspirowany przez szatana, przez węża onego starodawnego. Księga Objawienia mówi, że on podejmuje różne działania, bo wie, że czas jego jest krótki. Jest rzeczą ciekawą, że Księga Objawienia właśnie mówi, że smok ma jeszcze pozwolić, doprowadzić do tego, aby ta nierządnica, opisana w rozdziale 17, otrzymała podobne przywileje, władzę, jakie miała niegdyś. Czyli w okresie tego wspaniałego tysiąclecia panowania systemu papieskiego, czyli od roku 1800 do 1799. W jaki sposób władze cywilne ziemskie, dzisiejsze lub przyszłe, które jeszcze będą, dadzą uprawnienie tej nierządnicy, ażeby wzięła tą swą władzę na krótką chwilę, jak jest powiedziane, my tego dzisiaj jeszcze nie wiemy. Zauważamy jednak, to myślę, że wy pomimo młodego wieku możecie to zauważać, że ugrupowania polityczne, które sprawują władzę w różnych krajach, od choćby w naszym kraju, w Polsce, te dominujące, te, które rzeczywiście mają jakąś większą siłę, poparcie w społeczeństwie, bardzo im zależy, aby być przyjaźni z systemami religijnymi. W przypadku Polski największym systemem jest system rzymskokatolicki. Ale to jest tylko Polska. Zdajemy sobie sprawę, że w innych krajach przewagę mają inne systemy religijne. Władza tych systemów w jakiś sposób doprowadzi, czy spowoduje, że ta nierządnica, czyli system papieski, otrzyma władzę, która by chciała, przy pomocy której by chciała oddziaływać, wpływać na całą ludzkość. Ale to jej się nie uda, bo ponieważ zostanie zniszczona. Nastąpi to poprzez, możemy powiedzieć, użyć tu określenie rewolucję, podobną do tej, jaką była rewolucja francuska, ale zdecydowanie na większą skalę. Taka rewolucja obejmie cały świat. Czy będzie to na przestrzeni jakiego czasu? Nikt z nas nie jest w stanie tego określić. Jedno, co zauważamy, że wypełniło się bardzo wiele zapisów proroc z Księgi Objawienia, że te czasy są przed nami. Pokazują, że te czasy są przed nami. Natomiast nikt z nas nie jest w stanie określić, ile zajmie to jeszcze czasu. Pewne statystyki czy chronologia wynikająca ze zestawienia pewnych dat może nie znalazła tak wyraźnego potwierdzenia, wypełnienia, że moglibyśmy powiedzieć, że to już władza, że te władze przestały funkcjonować, że zostały unicestwione. Natomiast zauważamy, że coraz większy wzrost niezadowolenia ludzi w różnych krajach, w różnych miejscach na świecie, niezależnie od formy rządu, jakie tam są sprawowane. Czyli na pewno ten czas jest przed nami, że te czynniki, a być może, że tym czynnikiem jakby wywołującym, czy zapalnikiem tego jakby rozpoczęcia tej ogólnoświatowej rewolucji, będzie udzielenie poprzez smoka, czyli poprzez rządy cywilne, władzy nierządnicy lub bestii lub zwierzęciu, jak to też jest określone w Księdze Objawienia, czyli systemowi papieskiemu. Być może to spowoduje już takie oburzenie, że powstanie, wyniknie ta ostatnia rewolucja, która spowoduje objawienie prawdziwej niewiasty, prawdziwego Kościoła Bożego, spowoduje objawienie właśnie właściwego króla, który już przyszedł i jest obecny i czuwa nad wydarzeniami, które się dzieją na ziemi. Tak więc z krótkości, przepraszam, nie potrafiłem tego może zrobić inaczej, chciałem wam tylko jakby przybliżyć. Wypełnianie się, znaczenie i wypełnianie się w czasie tych symbolicznych zapisów zawartych w tych kilku fragmentach Księgi Objawienia. To, że czas ucisku, to, że czas obalenia tego porządku, tych systemów władzy, tak cywilnych, jak i kościelnych, jest przed nami, mamy informację właśnie z badania Słowa Bożego. I nie dajmy się zwodzić różnymi teoriami, różnymi tłumaczeniami, które możemy spotkać, że jest inaczej. Bo apostoł święty Paweł w liście do Koryntów w 2 rozdziale, wersecie 11, informuje nas, uprzedza, że uważali, żebyśmy uważali jako ci, którzy są może ostatnimi członkami tej niewiasty z rozdziału 12. A żeby nas ktoś nie zbił. I jak apostoł napisał, aby nas szatan nie podszedł, bo jego zamysły są nam znane. To właśnie szatan chce cały ten porządek światowy utrzymywać jakby w swoim ręku. Do tego wykorzystuje rządy cywilne, ale do tego również wykorzystuje rządy religijne. Różne organizacje, czy to finansowe, czy inne. W świecie powstaje bardzo wiele organizacji, które starają się utrzymać, zaprowadzić pokój na ziemi. Są to organizacje wam znane, choćby ONZ, czy inne organizacje skupiające państwa w strefie ekonomii. To są wszystko systemy, to są organizacje, które są poddane, czy współdziałają, czy są inspirowane właśnie przez szatana. Ale wszyscy ci, którzy okażą się czystymi, którzy okażą się tą niewiastą, która otrzymała koronę wyposażoną w 12 gwiazd, muszą być odłączeni od tych rzeczy. Odłączeni, nie podlegać, nie wchodzić w jakiekolwiek związki z tymi systemami. Jeśli to komuś się uda, to będzie częścią tejże symbolicznej niewiasty. Jeśli ktoś jest w stanie w swoim sercu taką wiarę utrzymać i zachować ją do końca, to Bóg powiedział, że wszyscy ci otrzymają nagrodę. Bo powiedział, że bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. I wszyscy, których w sercach już taka wiara jest, to wam życzę, abyście tego zaszczytu dostąpili. Abyście zachowali wasze życie w czystości, aby ta korona mogła być kiedyś włożona na waszą skroń. A wszyscy ci, którzy jeszcze nie jesteście zdecydowani, ale was interesują te rzeczy, starajcie się usilnie dociekać i Bóg wam objawi to, co wam jest potrzebne do zrozumienia tych rzeczy. Bogu niech będzie chwała za ten plan, za te informacje, za to wszystko, co nam dał zrozumieć. I to królestwo, o które się modlimy, oby przyszło jak najszybciej. Aby zniknęło z ziemi znój, trud i narzekanie. Życzę wam błogosławieństwa z tego dalszego pobytu tutaj i żebyście mogli jak najwięcej dowiedzieć jeszcze tych dotyczących spraw tego wspaniałego królestwa, ale przede wszystkim udziału w ciele tej symbolicznej niewiasty. Tego wam życzę, co sam pragnę, co najdłużej.